Het Corytenbum, Belgijka. W czasie II wojny światowej ukrywała Żydów. Po wojnie stała się autorką bestsellera The Hiding Place, Ukryte miejsce. Później na podstawie tej książki nakręcono film. Cory zmarła w 1983 roku. W czasie wojny wraz ze swoją siostrą dostała się do obozu jenieckiego w Niemczech. Tam jej siostra zginęła, natomiast ją uwolniły wojska amerykańskie. Postanowiła, że nigdy więcej nie wróci do tego kraju, który zabrał jej siostrę. Zamieszkała w Belgii. Po latach została znaną pisarką. Pewnego razu otrzymała zaproszenie na jeden z niemieckich uniwersytetów. Długo się wahała, ale zdecydowała się pojechać. W końcu pomyślała, od wojny minęło już tyle lat. Po jej wykładzie podszedł do niej stary już człowiek, mężczyzna, i powiedział: byłem jednym z oprawców w Ravensbrück, gdzie zginęła pani siostra. I wyciągnął do niej rękę. Cory opowiada, że wtedy fala najrozmaitszych uczuć przewaliła się przez jej serce. W jednej sekundzie złość, nienawiść, odraza, jakieś obrzydzenie do tego człowieka, który mógł okazać się zabójcą jej siostry. Ale podjęła decyzję. Ich dłonie spotkały się i wtedy, jak opisuje, cała ta fala nienawiści w jednej chwili opadła i poczuła tylko jedno – wielką litość dla tego starego już człowieka, który praktycznie przegrał swoje życie, bo musiał żyć ze świadomością, że zabierał je innym. Przebaczenie. Proszę Państwa, słońce schyliło już swoją wielką czerwoną głowę za linią horyzontu. Zapadł wieczór. A my, jak co tydzień, zasiadamy przed otwartą Biblią. Kolejny wieczór z Biblią w ręku. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i zapraszam. Temat, który dziś poruszamy, to temat przebaczenia. Idea przebaczenia zapisana na kartach Ewangelii Mateusza. Niech wiodącym tekstem, który poprowadzi nas przez to dzisiejsze nasze wieczorne rozważanie, będzie fragment zapisany w 18 rozdziale Ewangelii Mateuszowej. Od 15 wiersza czytamy tam następujące słowa Jezusa. Słowa, które zazwyczaj określamy mianem upomnienia braterskiego. Mówił Jezus: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Proszę Państwa, ostatnie zdanie tego cytowanego fragmentu wyznacza nam pewną zasadę. Zasadę, której uczy Jezus w odniesieniu do przebaczenia. A mianowicie uczy nas Jezus, że inaczej należy traktować, przebaczając tego, kogo nazywa bratem, a inaczej poganina i celnika. Jezus stawia jakby jasną granicę, jakby odkreśla wielką kreską takie dwie grupy ludzi. Jednych, których nazywa braćmi, a drugich, których nazywa poganami. Na czym polega różnica? Otóż, proszę Państwa, trzeba nam wiedzieć, że kiedy na kartach Ewangelii Mateuszowej pojawia się słowo brat i gdy nie ma ono tego najbardziej podstawowego znaczenia, że chodzi o rodzonego brata, o członka rodziny, to termin brat w Ewangelii Mateusza oznacza chrześcijanina, oznacza tego, kto wierzy w Jezusa, oznacza członka tej samej wspólnoty Kościoła. Chrześcijanie bowiem nazywali siebie braćmi. Chcemy więc, postępując za tą zasadą wyznaczoną przez Jezusa, zastanowić się, w jaki sposób przebaczać braciom i w jaki sposób przebaczać tym, których Jezus nie nazywa braćmi, nazywa ich poganami. Najpierw więc przebaczenie wobec braci. Jezus uczy nas, że przebaczenie to decyzja, a nie uczucie. Jeśli przewracamy karty kazania na górze, a więc rozdziały 5, 6 i 7 Ewangelii Mateuszowej, to natrafiamy tam na fragment mówiący wyraźnie o przemaczeniu. Przemaczeniu bratu. W 23 wierszu 5 rozdziału Jezus uczy: jeśli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, to zostaw swój dar przed ołtarzem. Najpierw idź i pojednaj się z bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Ciekawe, proszę Państwa, że Jezus nie pyta, po czyjej stronie jest wina. Nie są nawet istotne osobiste uczucia. Ważne jest tylko to jedno, czy brat, a więc osoba, która należy do tej samej społeczności, do tej samej wspólnoty Kościoła, ma coś przeciwko mnie. Jeśli tak, to właśnie ja powinienem wyjść z inicjatywą przebaczenia. Bez względu na to, czy wina jest po mojej stronie, czy po drugiej stronie. Bez względu na to, czy to ja jestem winien zaistniałemu nieporozumieniu, czy też nie. Jeśli brat twój ma coś przeciw tobie, to idź i pojednaj się. Oczywiście, proszę Państwa, że ta próba pojednania, ta próba nawiązania kontaktu może zostać odrzucona. Ale ważna jest moja inicjatywa. Ważny jest ten pierwszy krok. To ja wyciągam rękę. I wtedy już bez względu na to, czy ten mój dar przebaczenia zostanie przyjęty, czy nie przyjęty, mogę, jak mówi Jezus, ofiarować swój dar na ołtarzu, a więc mogę spokojnie sprawować kult, czyli mówiąc językiem dzisiejszym, chrześcijańskim, uczestniczyć w liturgii, przyjmować komunię świętą. Tak więc uczy nas Jezus, że przebaczenie jest decyzją, bez względu na moje uczucia. Podejmuję decyzję, chcę przebaczyć. A chcę przebaczyć, to przede wszystkim rezygnuję z zemsty, rezygnuję z odwetu. Nie chcę, aby zło działo się komuś, kto wyrządził mi krzywdę, ale raczej by zrozumiał, że błądzi, że jego postępowanie jest niewłaściwe. Decyzja o przebaczeniu, nawet wbrew swoim uczuciom. Bardzo często, proszę Państwa, dzieje się tak, że po takiej decyzji nasze uczucia zaczynają się zmieniać. Dokładnie tak, jak było w przypadku wspomnianej na początku naszej audycji Cori ten Boom. Podjęła decyzję o przebaczeniu. I wtedy cała ta fala jakiejś złości opadła z niej, a poczuła tylko jedno, wielką litość wobec tego człowieka, który mógł okazać się osobą, która zabrała życie jej siostrze. Dalej, proszę Państwa, gdy mówimy o przebaczeniu wobec braci w Mateuszowej Ewangelii, uczy nas Jezus, że przebaczenie jest postawą. Nie jest tylko jednorazową decyzją, ale jest trwaniem w tej decyzji. A trwanie w takiej decyzji, świadome, to nic innego jak postawa. W tym samym 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, z którego pochodzi fragment zwany upomnieniem braterskim, znajduje się zarejestrowany dialog Piotra z Jezusem. Od 21 wiersza czytamy tam tak. Wtedy Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Wiem, że liczba 7 jest liczbą symboliczną, oznaczającą pełnię na kartach Nowego Testamentu, zresztą na kartach całej Biblii. Tak więc Jezusowy nakaz, by przebaczać 77 razy, oznacza tyle, by przebaczać zawsze. Inaczej mówiąc, by trwać w postawie przebaczenia. A nasze trwanie w postawie przebaczenia wyraża się między innymi w modlitwie za tych, którzy wyrządzają nam zło. Zwróćmy uwagę, uczył nas Jezus: błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Na kartach Biblii spotykamy też inne wezwanie: módlcie się za tych, którzy was prześladują. I jako Polacy nie musimy daleko szukać przykładów ludzi, którzy w taki właśnie sposób postępowali. Wystarczy wspomnieć księdza Kolbego, który w celi swej śmierci modlił się za tych, którzy później odebrali mu życie. Przypomnijmy sobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, który przecież co miesiąc na mszach za ojczyznę modlił się za tych, którzy później odebrali mu życie. Albo błogosławiony Jan Paweł II. Znana jest ta telewizyjna migawka, kiedy papież wchodzi do celi Ali Akczy w swojej białej sutannie, przytula go mocno, bierze go w ramiona i mówi: długo modliłem się za ciebie. Jak długo się modlić? W jaki sposób się modlić? Otóż właśnie tak długo, aż zaczną zmieniać się nasze emocje wobec osoby, która w jakiś sposób nas skrzywdziła, wyrządziła zło. Kiedy zamiast jakiejś złości czy wręcz nienawiści odczujemy raczej litość, współczucie wobec osoby, która wyrządziła nam zło. Dlaczego? Bo zwróćmy uwagę, że jeżeli ktoś nie potrafi żyć inaczej, jak tylko krzywdząc drugiego człowieka, to pewnie sam czuje się skrzywdzony, sam czuje się odrzucony. Jeśli ktoś nie potrafi żyć inaczej, jak wyrządzając zło, krzywdząc, to znaczy, że sam czuje się niekochany. A ktoś taki godzien jest współczucia. Godzien jest, by okazać mu litość.
Is drifting away. They're losing the fight for another day. The life that she's known is falling apart. A fatherless home, a child's broken heart. You're holding her hand, you're straining for words, you're trying to sense of it all. She's desperate for hope, darkness clouding her view. She's looking to you. Just love her like Jesus, carry her to him. His yoke is easy, his burden is light. You don't need the answers to all of life's questions. Just know that he loves her. Stay by her side and love her like Jesus. Love her like Jesus. The gifts lie in wait in a room painted blue. Little blessing from heaven would be there soon. Hope fades in the night, blue skies turn to gray as a little one slips away. You're holding their hand, you're straining for words, you're trying to make sense of it all. Darkness clouding their view, and they're looking to you. Just love them like Jesus, carry them to him. His yoke is easy, his burden is light. You don't need the answers to all of life's questions. Just know that he loves them. Stay by their side and love them like Jesus. Lord of all creation holds our lives in his hands.
I wreszcie, proszę Państwa, kontynuując ten temat przebaczenia wobec braci, mamy jeszcze jeden fragment, również w 18 rozdziale w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus uczy, w jaki sposób przebaczać, kładąc nacisk na to, że przebaczenie ludziom jest konieczne, aby przyjąć w pełni Boże przebaczenie. Opowiada mianowicie Jezus przypowieść o człowieku, któremu darowano olbrzymią sumę pieniędzy. On jednak nie był w stanie darować małej kwoty swojemu współsłudze i za to został wtrącony do więzienia. Jezus kończy tę przypowieść zaskakującą puentą. Mówi: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swojemu bratu. Czyżby Bóg był tak małostkowy, że nie chce przebaczyć nam grzechów, jeśli my mamy kłopoty z przebaczeniem naszym bliźnim? Oczywiście nie. Bóg zawsze gotowy jest przebaczyć. Kłopot w tym, że my nie zawsze jesteśmy gotowi przyjąć Boże przebaczenie. Nie zawsze jesteśmy na tyle otwarci, aby ta Boża przebaczająca miłość spłynęła do naszego serca. Święta Teresa przyrównywała tę scenę do bardzo prostego pokazu. Mianowicie przed swoimi siostrami, które nauczała, brała kubek wypełniony wodą. I mówiła tak: kto chciałby się napić soku z tego kubka, w którym jest woda? Co musi zrobić? Musi najpierw wylać wodę. W tym momencie wylewała. I dopiero później napełnić kubek sokiem. I kontynuowała: tak samo jest z naszym sercem. Jeśli chcemy w pełni przyjąć Bożą miłość i Boże przebaczenie, to trzeba nam najpierw opróżnić to serce ze złości, nienawiści, nieprzebaczenia wobec drugiego człowieka. Dopiero wtedy będziemy na tyle otwarci, by Boża miłość w pełni spłynęła do naszego serca. Tak więc, proszę Państwa, nasze przebaczenie ludziom jest w pewien sposób uwarunkowane przyjęciem Bożego przebaczenia. Wtedy jesteśmy w stanie przyjąć Boże przebaczenie, jeśli staramy się przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. I może, proszę Państwa, konkludując ten wątek o przebaczeniu braciom, a więc tym, którzy należą do tej samej społeczności Kościoła, zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Wracając i jakby klamrą zamykając ten wątek do upomnienia braterskiego. Jeśli brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swojego brata. Mówi Jezus, aby rozmawiać z bratem, aby wyjaśnić trudną sytuację. I dalej w tym samym duchu kontynuuje: jeśli nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Czyli w dalszym ciągu prowadzić rozmowy, wyjaśniać. A jeśli tych nie usłucha, donieś Kościołowi, kontynuuje Jezus. Jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Jezus namawia do tego, aby sytuację konfliktową wyjaśnić, aby o tym porozmawiać. Natomiast zupełnie inaczej ma się sprawa z przebaczeniem tym, których Jezus nazywa poganami, a więc tym, którzy braćmi nie są. Sięgnijmy tym razem do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza. Otóż w tym rozdziale, który nazywany jest mową misyjną, Jezus zapowiada prześladowania. Jezus wysyła apostołów na misję i mówi im tak: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, oczyszczajcie trędowatych. Darmo otrzymaliście, więc darmo dawajcie. I wzywając do takiego głoszenia dobrej nowiny, Jezus natychmiast zapowiada prześladowania. Od 16 wiersza 10 rozdziału Ewangelii Mateusza mówi Jezus tak: oto ja posyłam was jak owce między wilki. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Brat wyda brata na śmierć, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Uczniowie idą, głoszą Ewangelię i za to spotykają ich prześladowania. Co wtedy? Oczywiście Jezusowe wezwanie do przebaczenia jest wciąż aktualne. Zawsze trzeba przebaczać. Ale czy należy wyjaśniać zaistniałą konfliktową sytuację? Otóż nie. Jezus nie mówi już tutaj, że trzeba z kimś takim, kto nie należy do Kościoła, rozmawiać, wyjaśniać. Dlaczego? Wydaje się, że z bardzo prostego powodu. Otóż jeśli ktoś jest chrześcijaninem, to przyjmuje te same zasady życia moralnego. W związku z tym trudną sytuację można wyjaśnić w oparciu o te zasady. Jeśli ktoś jednak jest niewierzącym, jest tym, kogo Jezus nazywa poganinem, to jego hierarchia wartości jest zupełnie różna od chrześcijańskiej. A skoro zupełnie różna, to wszelkie rozmowy nie wydają się doprowadzić do jakiejś bardzo konstruktywnej konkluzji. Bo może się okazać, że ta zupełnie inna hierarchia wartości, którą przyjmuje ta druga osoba, jest nie do pogodzenia z chrześcijańskim sposobem życia. I dlatego po prostu trzeba wtedy przebaczyć bez wyjaśniania i bez wchodzenia w szczegóły tych trudnych, konfliktowych sytuacji. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy do momentu dosyć trudnego. Dochodzimy do momentu trudnego z tego powodu, że w czasach, gdy Jezus głosił to swoje nauczanie o przebaczeniu, sytuacja była dosyć klarowna. Jedni w Jezusa wierzyli, inni nie wierzyli. Ci, którzy w Niego wierzyli, nazwani byli braćmi. Ci, którzy w Niego nie wierzyli, mówi Jezus, niech ci będzie ktoś taki jak poganin i celnik. Nie trzeba z nim wyjaśniać konfliktowych sytuacji. A dziś, jak wiemy, sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana. Są przecież ludzie, którzy są ochrzczeni, którzy sami siebie uważają, być może za ludzi wierzących, być może nawet czasem chodzą do kościoła, ale w praktyce codziennego życia niekoniecznie liczą się z Bożym prawem. I tak naprawdę to tylko od naszej mądrości, od naszej rozwagi, od naszego pokornego pochylenia się przed Bogiem i zapytania w modlitwie zależy, czy jeśli dochodzi do konfliktowych sytuacji i koniecznym jest okazanie przebaczenia, czy kogoś takiego potraktować jak brata i wyjaśniać trudną sytuację, czy raczej po prostu przebaczyć, aby nie powodować jeszcze większego zaognienia tego konfliktowego zarzewia, które doprowadziło później do braku zgody. Trzeba nam mądrości. Mądrości, która pozwoli nam właściwie ocenić, najlepiej na modlitwie, w jaki sposób potraktować tę osobę, z którą doszło do niezgody. Czy jako brata, czy raczej jako osobę, która bratem nie jest. Kontynuując ten wątek przebaczenia, proszę Państwa, chciałbym pokazać jeszcze jeden aspekt, sięgając troszkę dalej, a mianowicie aż do ksiąg Starego Testamentu. To jedna z najpiękniejszych ksiąg Starego Testamentu, Księga Pieśni nad Pieśniami, postawiła zasadę, że miłość silniejsza jest niż śmierć. A skoro miłość silniejsza jest niż śmierć, to znaczy, że jako chrześcijanie możemy przebaczyć również tym, których już między nami nie ma. Przebaczenie osobom zmarłym. Przebaczenie tym, którzy odeszli.
Jest inny świat, tak wiem, gdzieś tu, nie za lasami tam, po prostu on jest tu i czuję płonie światło tuż obok nas, tak czuję światło płonie. Złoty deszcz, a tęcza tęcz nad głową, wystarczy tylko spojrzeć. O, mój świat, twój świat, niechaj spadają łuski z moich oczu. O, mój świat, twój świat, cała twarz twoja płomień. Muzyka.
Pamiętam kilka, może już kilkanaście lat temu miałem okazję znaleźć się na Grenlandii. To była wspaniała przygoda, piękne przeżycia, zupełnie fascynująca sceneria, pełna lodu, pełna błękitu, pełna bieli. Całkiem fascynujące i wprost nie do opisania przeżycie. Ktoś, kto znajduje się tam pierwszy raz. I proszę Państwa, co ciekawe, w pewnej wiosce, która nazywa się Kulusuk, natrafiłem na cmentarz. Cmentarz, gdzie pochowani byli Eskimosi, którzy uważali się za chrześcijan. Ale co ciekawe, były powbijane w ziemię krzyże. Natomiast na żadnym z nich nie było tabliczki z imieniem zmarłego, z nazwiskiem zmarłego, z datą narodzin czy śmierci, tak jak to praktycznie dzieje się na całym świecie wśród chrześcijan. I wtedy pytałem pastora z tamtego niewielkiego kościółka, dlaczego tak jest. Odpowiedział dość ciekawie. Odpowiedział mianowicie, że mieszkańcy Grenlandii wierzą, że gdyby wypisali tam imiona zmarłych na swoich krzyżach, to tak jakby nie pozwolili im w pełni odejść do wieczności. Co więcej, bardzo wielu z nich po pogrzebie nie wymienia nawet imienia zmarłego. W rozmowach unikają wymieniania imienia tej zmarłej osoby, bo wtedy, jak wierzą, jakby przywołują ją. Widzimy więc, że to chrześcijaństwo jest troszkę pomieszane z tamtejszymi wierzeniami. Niemniej jednak ta sytuacja pozwala nam nieco głębiej spojrzeć na moment przebaczenia zmarłym. Otóż, co ciekawe, greckie słowo używane w Nowym Testamencie oznaczające przebaczyć to afiemi. Otóż ten grecki termin afiemi ma także inne znaczenia. Odesłać, tak jakby puścić kogoś wolnym, pozwolić odejść. Przebaczyć, proszę Państwa, to pozwolić odejść tej osobie, która kiedyś nas skrzywdziła. Czasem tak jest, że myśl o tej osobie tkwi niczym cierń w naszym sercu. Przebaczyć to wyjąć ten cierń, to pozwolić odejść tej osobie z naszych myśli, z tego, że ciągle te myśli krążą wokół tej konfliktowej sytuacji, że zamiast skupić się czy na modlitwie, czy na lekturze, czy na naszej pracy, to taka myśl trudna ciągle gdzieś w nas nurtuje, ciągle jak młotek o kowadło uderza i rozbija nasze wewnętrzne życie. Przebaczenie ma również ten aspekt, pozwolić odejść. Jeśli przypominamy sobie w naszym życiu sytuację, gdzie zostaliśmy może niewłaściwie osądzeni, o coś oskarżeni, pomówieni przez osoby, których już nie ma wśród żywych, to proszę Państwa, trzymając się tej zasady, że miłość silniejsza jest niż śmierć, możemy pozwolić odejść tym osobom do wieczności. Możemy skłonić naszą głowę w modlitwie i powiedzieć Bogu, że podejmujemy decyzję o przebaczeniu, nawet wbrew naszym emocjom. Podejmujemy decyzję i modlimy się o wieczne zbawienie i wieczne szczęście za tych, którzy odeszli. I to bardzo piękna chrześcijańska postawa przebaczenia. I jeszcze jeden aspekt przebaczenia. Być może, proszę Państwa, najtrudniejszy, a mianowicie przebaczenie sobie samemu. Tak, są, proszę Państwa, takie osoby, które wyznały już swoje grzechy Bogu, które otrzymały przebaczenie, które klęknęły przy kratach konfesjonału i otrzymały rozgrzeszenie. Bóg już dawno im przebaczył, ale sami nie potrafią przebaczyć sobie. Wciąż żyją w poczuciu winy. A takie ciągłe życie w poczuciu winy może prowadzić do różnych skrajnych wręcz postaw. Może prowadzić na przykład do skrupulanctwa. Skrupulanctwa to postawa, która u źródeł ma przekonanie, że na miłość Boga trzeba zapracować. Że swoimi dobrymi czynami muszę zasłużyć na miłość Boga. I wtedy bardzo często najmniejsze nawet uchybienie ktoś widzi jako wielkie przewinienie, ciężki grzech. Okazuje się, że dla osób, które walczą ze skrupulanctwem, czy próbują uniknąć skrupułów w swoim życiu, bardzo często jest tak, że ważniejszy jest dla nich grzech niż miłujący Bóg. Bardziej przejmują się grzechem, niż otwierają swoje serce na miłość Boga. Taka postawa może wynikać właśnie z życia w poczuciu winy. Może wynikać z braku przebaczenia samemu sobie. Inną postawą, która wypływać może z braku przebaczenia samemu sobie, jest postawa perfekcjonizmu. Ktoś stara się być doskonały, absolutnie perfekcyjny we wszystkim i wciąż jest z siebie niezadowolony. Wciąż złości się na siebie, ale złość uznaje również za coś złego, więc nie chce przyznać się sam przed sobą, że się złości. I ten gniew jakoś w sobie tłumi i on w środku w nim narasta. Nie chce go pokazywać na zewnątrz. Bardzo często do czegoś takiego prowadzi perfekcjonizm. Ktoś robi wszystko z największą precyzją i z największą precyzją jest z siebie niezadowolony. Albo jeszcze jedna postawa, która wynikać może z braku przebaczenia samemu sobie, to tyrania powinności. Tyrania powinności to postawa, która polega na tym, że gdy ktoś na przykład zrobi sobie chwilkę przyjemności, wypije czekoladę na gorąco albo pójdzie do kina, to czuje się winny, bo przecież powinien pracować, bo przecież ma tyle obowiązków, ma tyle zadań, że nie powinien sobie pozwalać na takie przyjemności. Ale gdy pracuje i potrzebny mu odpoczynek, to marzy o tym, aby na chwilę odpocząć. I w ten sposób w każdej sytuacji jest niezadowolony. Tyrania powinności. Wszystkie te postawy mogą, proszę Państwa, wynikać z braku przebaczenia samemu sobie. Być może tak się zdarzyło, że coś w moim życiu kiedyś się nie udało. Popełniłem błąd, popełniłem grzech, później żałowałem, prosiłem Boga o przebaczenie i Bóg już dawno mi przebaczył, tymczasem ja sam nie potrafię przebaczyć sobie. Trzeba nam wtedy pójść, proszę Państwa, za pięknym wyznaniem świętego Jana. Świętego Jana, który w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 9 wierszu, mówi bardzo prosto. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Trzeba po prostu w to uwierzyć. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam, oczyści nas z wszelkiej nieprawości. A skoro tak, to nie ma sensu już do tego powracać, nawet w myślach. Kiedy Bóg przebacza nam grzechy, to jakby stwarza nam na nowo nasze serce. Jakby mówi, oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie, czy jej nie poznajecie? Trzeba nam z naszej przeszłości wyciągnąć mądre wnioski, ale żyć chwilą obecną, przebaczyć samemu sobie, nie wracać do tych niepotrzebnych, być może błędnych, grzesznych sytuacji, jeśli zostały już rozliczone przed Panem Bogiem. Może być tak, proszę Państwa, że ten brak przebaczenia samemu sobie prowadzi do życia w oskarżeniu. Wciąż oskarżamy samego siebie. Właśnie o czymś takim pisze prorok Zachariasz. Mianowicie prorok Zachariasz miał wizję, którą otrzymał od Boga. W 3 rozdziale swojej księgi opisuje tę wizję. Posłuchajmy. Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł pański tak przemówił do szatana. Pan zakazuje ci tego, szatanie. Zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. Zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim. Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł. Patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. I tak jeszcze mówił, włóżcie mu na głowę czysty zawój. Otóż proszę Państwa, gdy wyznajemy nasze grzechy, Bóg mówi do nas, patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. A do szatana Bóg mówi przez anioła, Pan zakazuje ci tego. Bóg zakazuje szatanowi oskarżania nas. Nie trzeba więc po przyjęciu Bożego przebaczenia oskarżać samego siebie. Trzeba nam odrzucać wszystkie myśli oskarżające nas samych, a po prostu przyjąć otwartym sercem wielką, Bożą, przebaczającą miłość, która jest wspaniała, która jest wyrozumiała. Rozpoczęliśmy, proszę Państwa, dzisiejszy wieczór z Biblią w ręku od przypomnienia postaci Belgijki Corrie ten Boom, która pomagała Żydom w czasie II wojny światowej, a która później uczyła przebaczenia. Otóż w jednej ze swoich książek Corrie opisuje bardzo prostą scenę. Pewna dziewczynka, kilkuletnia, chciała pomóc mamie i wycierała kurze. Wycierając kurze, strąciła wazę. Waza roztłukła się. Dziewczynka przyniosła z płaczem skorupy, pokazała je mamie, a mama powiedziała, nic się nie stało. Wyrzuciła skorupy do kosza, przytuliła dziecko, otarła jej łzy. Minęło kilka godzin i po pewnym czasie ta dziewczynka wyjęła z kosza skorupy i znowu z płaczem przyszła do mamy i zaczęła jej pokazywać. I wtedy mama była już dużo bardziej surowa. Powiedziała, skoro powiedziałam, że nic się nie stało, to znaczy, że nic się nie stało. Nie trzeba już do tego wracać. Na tym polega przebaczenie samemu sobie. Proszę Państwa, mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru wszyscy przebaczymy sami sobie nasze dawne błędy, nasze dawne głupstwa, grzechy, jeśli rozliczyliśmy je już z Panem Bogiem. I mam także nadzieję, że zaśniemy już niedługo pogodzeni nie tylko z Bogiem, z ludźmi, ale i z samymi sobą. Bardzo serdecznie wszystkim nam tego życzę. Żegnam się z Państwem i zapraszam za tydzień. Ksiądz Mariusz Rosik.